To jest podcast We Need More Space, odcinek 12. Dziś będzie o architekturze kosmicznej. Cześć, witaj w We Need More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. Architektura i kosmos. Dwie niesamowicie przykuwające wzrok dziedziny, połączone w jedno. Ale chwila. Czym ta architektura kosmiczna się zajmuje, skoro nie mamy jeszcze żadnych baz na Księżycu, Marsie, a tym bardziej na innych ciałach niebieskich? I o tym dokładnie rozmawiam dzisiaj z Moniką Lipińską, kosmicznym architektem. W poprzednim odcinku podcastu, 11, rozmawialiśmy o jej praktykach w NASA. Dziś cały odcinek tylko o architekturze kosmicznej i o tym, czym dokładnie Monika się zajmuje, a to na serio jest kosmos. Prowadzi ona prace badawcze nad wyrośnięciem bazy na Marsie lub Księżycu za pomocą grzyba. Tak, nie przesłyszeliście się, grzyba. Zapraszam też do zobaczenia galerii z wizualizacjami projektów, w jakich brała udział Monika. Link do zdjęć jest w opisie tego podcastu. Cześć Monika, witaj w We Need More Space Podcast. Proszę, przedstaw się, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz.
Cześć, nazywam się Monika Lipińska i zajmuję się architekturą kosmiczną.
I co to dokładnie oznacza?
To oznacza, że projektuję bazy kosmiczne i projektuję przestrzeń. Znaczy, to bardziej w sumie jest praca badawcza niż projektuję. Ale generalnie tematami są bazy kosmiczne, stacje kosmiczne i przestrzeń do życia dla ludzi w kosmosie, na innych planetach albo na innych ciałach niebieskich. No i w ekstremalnych środowiskach na Ziemi też. To, że to w sumie podchodzi pod architekturę kosmiczną tak naprawdę.
No dobrze, a możesz powiedzieć, na czym w sumie właśnie polega ta architektura kosmiczna? Jakby rozumiem każdy z tych członów tej nazwy, ale tak sobie myślę, no kurczę, nie mamy żadnej bazy na Księżycu, nie mamy bazy na Marsie, mamy stację kosmiczną zaprojektowaną chyba z 30 lat temu. No to co ta kosmiczna architektura w tej chwili projektuje?
Faktycznie jeszcze teraz tego nie ma, ale jest teraz idealny moment, żeby się tym zajmować, bo lada moment zaczną się pojawiać takie rzeczy. A teraz następnym tematem po zamknięciu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oprócz Lunar Gateway, ma być już tak naprawdę wybudowanie bazy na powierzchni Księżyca. I jakoś to wszystko trzeba zaprojektować, żeby ludzie tam mogli przetrwać, bo poprzednim razem, jak ludzie byli na Księżycu, spędzili tam około 3 dni w przestrzeni, która no nawet by im nie dała za bardzo jak dłużej żyć, bo to było chyba wielkość modułu księżycowego była połowę, 2 razy mniejsza niż cela w Alcatraz, powiedzmy. Mhm. Więc to nie jest taka przestrzeń do życia dla ludzi. A jeszcze Księżyc sam w sobie to nawet nie jest tak trudno tam dolecieć, ale jak potem myślimy o dalszych podróżach, powiedzmy na Marsa, no to już pojawia się wyzwanie, jak wziąć ze sobą wszystkie materiały, żeby to wybudować taką bazę, bo na Księżyc jeszcze teoretycznie byłoby to bardzo drogie, ale tak jak to było zrobione za pierwszym razem, można by było po prostu ze sobą wziąć taką bazę, tak jak powiedzmy moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, położyć go na powierzchni Księżyca, jakoś powiedzmy dodatkowo pogrubić ze względu na promieniowanie kosmiczne i dałoby to radę, ale raz, że to byłoby malusieńkie, bo gdyby wziąć większe, no to już by koszt był za wielki. No a dwa, że Księżyc jest stosunkowo blisko, a na Marsa na przykład już by się nie dało czegoś takiego wziąć, bo koszt by przerósł wszelkie możliwości. Dlatego jednym z takich wyzwań architektury kosmicznej jest wymyślić, jak wybudować taką bazę, w której mógłby przetrwać człowiek na powierzchni tego Marsa, powiedzmy, czy Księżyca, niekoniecznie biorąc ze sobą wszystko ze sobą z Ziemi. To jest jeden z tematów, czyli jak to zrobić. Potem pojawia się temat takie bardziej psychologiczne, czyli odosobnienia, że jesteśmy nagle w bardzo, bardzo ekstremalnym środowisku, co w sumie jest testowane na Ziemi, bo mamy bazy arktyczne na przykład, albo marynarze pływający na kontenerowcach, którzy są w bardzo ekstremalnych środowiskach i są odizolowani przez długi okres czasu. Ale no mimo wszystko, na taką skalę jak lot na Księżyc czy lot na Marsa, to ten stres spowodowany sytuacją, w jakiej się człowiek znajduje, mimo że jest do tego szkolony, nie wiadomo jak się odzwierciedli, jak wpłynie na zachowanie takiego człowieka, plus właśnie fakt, że nie może sobie wyjść po prostu na zewnątrz, pobyć w naturze, czy nie wiem, stosunki międzyludzkie, że oni są na bardzo małej przestrzeni, ze sobą zamknięci i muszą na sobie polegać i być cały czas razem. To jest kolejny temat. Jak to zaprojektować, żeby ludzie po prostu tam nie wariowali? Potem jest na przykład temat ergonomii kosmicznej, gdzie na Ziemi w 1G wiemy, jak projektować. Nawet wiemy, jak projektować dla warunków bez grawitacji, znaczy w mikrograwitacji, dla nieważkości. Wiemy to z doświadczenia, bo mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, wcześniej mieliśmy Skylab, Mir i tak dalej. I to też nie jest tak, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna już jest idealnie zaprojektowana, ale na podstawie tego, co astronauci mówią i ich doświadczeń, coraz więcej zbieramy danych i wiemy, jakie są problemy i jak na nie zaradzać, jak można robić lepiej. Ale na przykład jak projektować dla 1/3 grawitacji, czy 1/6, jak na Księżycu, siły grawitacyjnej, to nie do końca jeszcze wiemy, bo jaka ma być ergonomia, jakie mają być powierzchnie, wysokości powierzchni, pomieszczeń, jakie mają być wysokości mebli, czy schody są potrzebne, czy nie są potrzebne, czy to powinny być drabiny, czy po prostu gdzieś wskoczymy, czy jakby w ogóle jak człowiek działa w takiej przestrzeni. To jest kolejny temat, którym architektura kosmiczna się zajmuje. Czyli generalnie to wszystko jest połączeniem tak naprawdę, bazuje na inżynierii kosmicznej i na tym, jak faktycznie to zrobić w takim stricte inżynieryjnego punktu widzenia. Ale dochodzi ten czynnik ludzki, że ostatecznie nie projektujemy, chociaż to też podlega pod architekturę kosmiczną jak najbardziej, nie wiem, hangary na roboty czy jakieś łaziki, ale jakby najważniejszy w tej architekturze kosmicznej jest czynnik ludzki, że ostatecznie projektujemy dla ludzi, no w przestrzeni kosmicznej, czy dla długich lotów kosmicznych, czy na tych powierzchniach innych planet i ciał niebieskich.
Okej, okay, i wydaje mi się, że tutaj też jest ważne to, że okej, okay, w tej chwili nie mamy jeszcze tych baz, ale jeśli będziemy je chcieli mieć, tak, no to musimy zacząć już projektować teraz, tak?
Tak, bo no to jest taka dziedzina, w której nie ma możliwości, nie ma miejsca na pomyłkę i nie ma miejsca na żaden błąd, bo tak jak wysyłamy misje różne robotyczne i wiadomo, że nikt nie chce żadnych błędów i pomyłek, bo są w to wpakowane niesamowite pieniądze i nie wiem, naukowe nadzieje na jakieś badania, tak no jak wyślemy ludzi, to już powinni być w 100% bezpieczni i tutaj nie ma żadnego miejsca na jakiekolwiek ryzyko, to musi być sprawdzone w 100%. Chociaż pewnie się nigdy nie da w 100%, ale zakładając, że to jest mimo wszystko w tych 99,99999% bezpieczne. Dlatego, a ponieważ nigdy to nie było robione, nie wiemy jak to robić, nie możemy sobie tego przetestować i sprawdzić, czy to jest ok, zanim tam wpuścimy ludzi. Chociaż w sumie tak, bo jakbyśmy budowali na Księżycu, to faktycznie można by to było najpierw wybudować jakoś robotycznie, sprawdzić, czy wszystko jest szczelne, czy działa, ale no mimo wszystko ten czynnik ludzki, kiedy przylecą ludzie, musimy być pewni, że to już będzie działać i też nie ma na to pieniędzy, że okej, tutaj jakiś mały był błąd, to wybudujemy jeszcze raz i zobaczymy i jeszcze raz, tak jak to się robi na Ziemi w jakichś eksperymentalnych projektach. Dlatego teraz tak naprawdę architektura kosmiczna to jest takie międzynarodowe jak to powiedzieć, takie jakby szukanie, wszyscy tak naprawdę architekci kosmiczni jeszcze do tej konkurencji, może to głupio powiedzieć, że nie ma konkurencji, no bo konkurencja jest chyba zawsze, ale tak naprawdę mi się wydaje to piękne w tej architekturze kosmicznej na razie, że to jest takie wspólne działanie ku temu, żeby w ogóle sprawić, żeby to było możliwe, że jakby nikt jeszcze nie zna do końca drogi, nikt nie wie, jakie jest idealne rozwiązanie na to, które zresztą się zmienia, tak, dla Księżyca czy dla Marsa na przykład to już był trochę inny na pewno projekt, ale jest wiele ścieżek, wiele pomysłów, które można, w którą stronę można z tym iść, jak rozwiązywać pewne sprawy, właśnie jak to wybudować na przykład. No i na razie właśnie to jest taka wspólna praca. Każdy od siebie się uczy, każdy jakby wymieniamy się tymi pomysłami, inspiracjami, doświadczeniem. No i na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo się zmieni w momencie, kiedy taka pierwsza baza na Księżycu zostanie już wybudowana. Bo kwestia przez kogo, kto był autorem, wiadomo, że to nie jest jedna osoba, ale jakby w tym momencie pewnie zacznie się ta taka bardziej konkurencja, a w tym momencie jest taka, no, chciałabym powiedzieć, no zaryzykuję powiedzieć współpraca, że to jest cały czas współpraca i wszyscy po prostu mamy jeden wspólny cel, żeby sprawić, żeby to było możliwe.
Okej, okay, super. No to powiedz teraz, czym dokładnie się zajmowałaś podczas swojego stażu?
Więc ja pracowałam w laboratorium astrobiologii, ale nie w poszukiwaniu życia, tylko piętro wyżej było poszukiwania życia na Marsie. ale ja pracowałam takim projektem, który się nazywa Microarchitecture. Czyli to zresztą na Ziemi też się teraz bardzo rozwija, to jest taki temat bardzo głośny w architekturze takiej eksperymentalnej, czyli rośnięcie struktur, rośnięcie, czyli używanie mycelium, po polsku to się nazywa grzybnia, tego wolę używać angielskiej nazwy. Używanie mycelium to jest tak, jak masz grzyb, taki jak znamy grzyba, to jakby go porównać do drzewa, to jest jabłko. A to całe drzewo z korzeniami, z tym całym drewnem, to jest mycelium.
Czyli ta grzybnia.
To jest to, co jest, to jest ta grzybnia, dokładnie. To jest to wszystko, co jest pod ziemią. I to w ogóle jest niesamowity, niesamowity materiał, który tak naprawdę, w ogóle mówi się o takim mycelium network, że to jest taki internet natury, że to jest wszystko połączone, gdzie nie wyjdziesz na dwór, jak postawisz nogę na ziemi, to depczesz tak naprawdę po tych mycelium, bo one są wszędzie i oplatają cały świat. A niesamowicie szybko rosną, przekazują sobie informacje i drzewa, i rośliny, i to wszystko idzie po tych mycelium, i to w ogóle wygląda jak sieci neuronowe. Niesamowity, niesamowity materiał. No i on działa tak, że jak mu dasz coś organicznego, na przykład, nie wiem, jakieś wióry, kawę, siano, coś organicznego, na czym to może rosnąć, to on zaczyna rozwalać enzymy tego czegoś i jakby zaczyna to trawić w taki sposób, że to wszystko jakby ze sobą łączy i zlepia ze sobą. I to się, no niesamowite materiały z tego można tworzyć, bo mają właściwości lepsze niż stal, mocniejsze niż, i mocne na zginanie, i na rozciąganie, i bardzo odporne na ogień, i bardzo wytrzymałe, więc niesamowite właściwości takie stricte konstrukcyjne można z tego, można tym materiałem osiągać. No więc pojawił się pomysł, żeby zrobić taki projekt, żeby wykorzystać ten materiał, czyli materiał, to mycelium. I to jest jakby trochę trzecie podejście do architektury kosmicznej, bo pierwsze powiedzmy, jakie było, to jest wszystko bierzemy ze sobą z Ziemi. Bierzemy, czyli tak jak mówiłam na samym początku, że bierzemy ze sobą moduł, który nam zapewnia przeżycie, dajemy go na powierzchnię Księżyca czy Marsa i okej. Ale to jest niesamowicie kosztowne i niesamowicie zabiera dużo miejsca. No więc pojawiło się drugie podejście, żeby, to się nazywa in situ resource utilization, czyli żeby wykorzystać to, co tam znajdziemy na Księżycu czy na Marsie, czy gdziekolwiek byśmy chcieli wybudować taką bazę i w jakiś sposób to przetworzyć, żeby z tego wybudować, tak? Czyli nie bierzemy ze sobą aż tyle materiałów, bo na przykład korzystamy z regolitu księżycowego, czyli z tego piasku na Księżycu. W jakiś sposób go przetwarzamy i budujemy z tego bazę. Czyli też takie podejście w sumie jak na Ziemi na początku było, że wykorzystywanie tych naturalnych, lokalnych materiałów. Ale do tego trzeba bardzo dużo z reguły przygotowań takich infrastrukturalnych, czyli trzeba bardzo dużo robotów, łaziki, które by zebrały ten regolit, maszyny, nie wiem, powiedzmy, żeby zrobić spiekanie tego regolitu i zrobić z niego cegły, to trzeba maszyny do tego spiekania, potem maszyny do tego układania, może to mógłby być jeden robot, ale mimo wszystko jakby, no, jak sobie wyobrazimy skalę budynku czy bazy, no to tego trzeba dużo zabrać i to też bardzo dużo waży. Więc to podejście, na którym ja pracowałam w Ames, to można powiedzieć, że to jest takie trzecie podejście, czyli bierzesz ze sobą mało i to zaczyna po prostu tam rosnąć i nagle jest tego dużo. I w takim największym uproszczeniu założenie było takie, że bierzemy ze sobą, powiedzmy, taką torbę, taki, nie wiem, namiot, torbę, która w środku ma trochę tego mycelium i jakieś pożywki i jeszcze czegoś, żeby jakby tego strukturalnego materiału, ale nie za dużo, żeby to nie było za ciężkie. Dodajemy do tego wodę, która jest na Marsie, bo akurat nie ten projekt, na którym ja pracowałam w tamtej fazie, był projektem pod Mars. Teraz coś trochę zmieniło, bo teraz NASA wszystko kieruje na Księżyc, więc ten projekt też teraz robimy na Księżyc. No ale wtedy było pod Mars, pod Marsa, więc dodajesz do tego wodę, która tam jest. Masz światło słoneczne. I tą pożywką najidealniej w ogóle jeszcze były cyanobakteria, czyli bakterie, które wytwarzają swoją jedzenie dla siebie za pomocą fotosyntezy, czyli potrzebują dwutlenek węgla, wodę i światło słoneczne. A dwutlenek węgla w atmosferze Marsa też jest, więc w takim największym uproszczeniu po prostu tam przywozimy tą torbę, dodajemy wodę, te bakterie zaczynają tworzyć tą pożywkę dla siebie, a mycelium zjada te bakterie i to wszystko zaczyna nam rosnąć i mamy bazę. Więc jakby jedynym takim rzeczą, do którego potrzebowalibyśmy tego jakiegoś robota, to żeby jakoś tą wodę, tak? Ja wiem, że to upraszczam to niesamowicie, bo to nie jest takie hop siup wodę wyciągnąć z Marsa i podpiąć pod jakąś torbę i w ogóle. Ale no mimo wszystko założenie było takie, że tych operacji robotycznych i całego przygotowania infrastruktury byłoby dużo, dużo mniej. Przywozimy trochę, a potem to mycelium jest takie, że nie musielibyśmy przywozić kolejnego mycelium, bo to już się rozrasta po prostu w nieskończoność, więc jak już powiedzmy przyjadą ludzie i byśmy mieli biowaste, to już wszystko dalej, ta baza może się rozrastać. Jak coś się zawali, to może nas powrotem jakby regeneruje się i naprawia i w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją.
No dobrze, brzmi to bardzo tak jak science fiction, ale powiedz mi, jak to mycelium, jak w ogóle można pokierować budową tej struktury, bo to wydaje mi się czymś absolutnie abstrakcyjnym.
No i to jest właśnie to, nad czym ja pracowałam i teraz to jest temat mojego doktoratu, który będę zaczynać. Też właśnie z NASA, z tym samym laboratorium, kontynuacja tego projektu. Jak, dokładnie, no tak jak powiedzieć, jak pokierować rośnięciem, jakie zadać, co w ogóle powinno być, na co powinna być zwrócona bardziej uwaga, a na co mniej, jak powinno być. Ja na przykład wtedy w NASA przez te parę miesięcy pracowałam nad taką strukturą takiego stelażu, powiedzmy, pod wzrost tego mycelium, czyli jak zrobić, bo mówiłam, że to rośnie, powiedzmy, na, nie wiem, wiórach jakieś drewna, no ale nie weźmiemy tam torby wiórów drewna, no bo to już swoje też znowu waży. W ogóle no, to by było, powiedzmy, takie i to się nagle na mnie rozrośnie w niesamowitą strukturę. Więc ja pracowałam nad takim pomysłem takiego stelażu, który byłby już sam w sobie wykonany z jakiegoś materiału, który byłby tym materiałem nośnym tej całej struktury, plus byłby albo jednocześnie materiałem, który może być pożywką dla tego mycelium i mycelium by po prostu go zjadając, tylko że nie wiem wtedy, czy byłby nośny wystarczająco, albo byłby obłożony, czy nie wiem, zanurzony w tej pożywce dla tego grzyba. I pomysł był taki, że jakby ta torba z tą bazą, powiedzmy, się otwiera i ten materiał wtedy się jakby rozkłada, czyli to takie rusztowanie, nie wiem, scaffold, no, rusztowanie. Dla tego wzrostu grzybów się otwiera i te grzyby po tym się wspinają, więc jakby tutaj ta geometria może na przykład bazy, jak ona by wyglądała jakiegoś pierwszego modułu, mogłaby być zadana po prostu w geometrii tego rusztowania, ale tak naprawdę ten projekt jest na niesamowicie wcześniej fazie. On też trochę różnych innych tematów zahaczał, na przykład jak zrobić klej dla tego mycelium i to były takie bardziej chemiczne tematy, jak to ze sobą łączyć, żeby to było tak samo trwałe, czy to musi być cały czas jednym płynnym wzrostem, czy właśnie można robić z tego cegły i je łączyć ze sobą. Plus Bayer dodaje dużo takich możliwości, że na przykład ten grzyb nie musi być do końca, bo on jest żywy, dopóki nie jest w bardzo wysokiej temperaturze na przykład i w tym momencie już przestaje rosnąć, a tak jak na przykład wyschnie i po prostu nie ma wody, to jak mu dodamy wodę nawet po kilku latach, to będzie z powrotem rosnął. Więc są różne pomysły, jakby to wykorzystywać do takich struktur, że na przykład można użyć różnych biosensorów i w to mycelium to zaimplement, nie wiem, po polsku to już w ogóle nie wiem, jak to tłumaczyć, ale no, bioinżynieryjnie zmodyfikować tego grzyba tak, żeby na przykład odpowiadało, jest taka bakteria Bacillus subtilis i ona na przykład razem z takim grzybem mogłaby w taki sposób działać, że taka cała baza by na przykład mogła odczuwać zmiany ciśnienia w bazie i na przykład jakoś to sugerować, że się rozszczelniło coś i jakby czyli budynek sam w sobie by żył i by mógł wiedzieć, że hej, coś jest nie tak, bo ciśnienie spada albo na przykład temperatura rośnie. I jakby, czyli można tak inżynieryjnie potraktować tego grzyba, czy to mycelium, że ta baza sama w sobie by żyła i odpowiadała w jakiś sposób raz na środowisko, w jakim jest, dwa, mogłaby jakoś w interakcję wchodzić z ludźmi. Więc to jest temat niesamowicie dający niesamowite możliwości, ale jest na bardzo wczesnym, w bardzo wczesnej fazie. Teraz też dużo takich badań nad tym mycelium i wykorzystaniem tego do architektury właśnie takiej responsywnej, odpowiadającej, też takiej na przykład wytwarzanie elektroniki opartej o to mycelium i zaimplementowanej w budynek. To jest temat rozwijany też w ogóle w architekturze takiej eksperymentalnej na Ziemi. Kilka uczelni i jest takie konsorcja się porobiły, które faktycznie to badają, więc jest bardzo nośny temat. No a my kombinujemy, jak to wykorzystać jeszcze nakładając tą całą ekstremalne środowisko kosmosu, Marsa czy Księżyca. Więc jakby odpowiedzi jeszcze nie mam na pewnie większość pytań co do tego, ale bardzo dużo tematów się otwiera. Tak samo na przykład temat żywienia i mycelium, w zależności od tego, jakiego byłoby gatunku grzyba, to może niesamowicie się przyczynić do polepszenia diety astronautów i no, grzyby mają bardzo dużo właściwości, więc w zależności od tego, jakie grzyby wybrać, to można by było tą dietę jakoś wzbogacać. No dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo ten temat mógłby. No, wydaje mi się, że ma niesamowity potencjał, ale jest bardzo jeszcze taki początkujący.
Widzę, że ten temat, nazwijmy to, używania grzybów jest bardzo popularny, bo nawet w tym najnowszym serialu Star Trek Discovery oni stworzyli jakiś napęd zarodnikowy, czy jak to tam się nazywa, więc widzę, że tutaj po prostu jest. No, z wielu stron widać, że po prostu ten temat używania właśnie grzybów czy tego mycelium jest po prostu popularny i modny.
A w ogóle nawiązałeś do Star Treka, to ta postać Paul Stamets w Star Treku, ten mycologist, to on jest właśnie nazwany na... Jak się mówi, jak się nazywa kogoś, nie na cześć, bo to tak za bardzo, ale jakby, no jest osoba, która ma na imię Paul Stamets i to jest mycologist, mykolog, nie wiem, czy po polsku tak można powiedzieć. I to jest taki, on jest guru po prostu tego świata grzybów.
Czyli istnieje osoba, która tak się nazywa, tak samo jak postać w serialu.
Istnieje. Zresztą tydzień temu właśnie na Skype'ie z nim omawiałam ten projekt. I to on właśnie zasugerował wykorzystywanie tych grzybów do diety, do wzbogacenia diety astronautów, bo on wie wszystko o grzybach, wszystkie gatunki, więc no niesamowite. I zaprosiliśmy go do NASA, jak ja tam byłam na stażu, żeby właśnie omówić, bo akurat nie był w San Francisco na premierze filmu Fantastic Fungi o grzybach, więc go zaprosiliśmy do NASA.
Ale to dokument, no.
Tak. Okay. Ale bardzo ciekawy, niesamowicie ciekawy film.
Bo ja widzę tutaj też
pokazujący cały ten świat.
Ja widzę tutaj też pomysł na taki horror, że wiesz, że okej, okay, najpierw astronauci wykorzystują grzyba, a później jest na odwrót, nie? Ale...
No, to nigdy nie wiadomo, nie? To w ogóle cała nie wiem, dziedzina, cały temat tego ochrony planetarnej w tym momencie wchodzi, że jak my sobie zawieziemy grzyba na Marsa, jak to jest inna forma życia i jak to, więc to jest bardzo... No musimy na to bardzo uważać. Co prawda, ten grzyb nie przeżył w atmosferze marsjańskiej czy w atmosferze księżycowej bez tej torby, powiedzmy, która by tam zapewniła odpowiednią temperaturę, odpowiednie ciśnienie. Momentalnie by Mars zabił takiego grzyba, no ale mimo wszystko, no tak sobie zawieźć grzyby i na Marsie porozkładać, to tak nie bardzo. Dlatego to też jest bardzo taki temat, no musimy na to uważać. To jest bardzo uwzględniane na każdym etapie projektu, nawet jeśli to jest zupełne początki, że wszystko musimy zakładać tak, że to jest bezpieczne i nie zabrudzimy tego Marsa czy Księżyca.
Dobrze, a powiedz mi, jaki był tutaj ten element tej architektury w tym projekcie właśnie, czyli projektowanie tego rusztowania, jak można by to było rozkładać?
Tak, no ja się nad tym skupiłam, tylko że to było tak, że ja sama w sumie mogłam pójść w jakąś stronę, w jaką chciałam z tym projektem, więc gdybym chciała akurat nie... No i tak nie, bo to ten temat tego rusztowania to trochę ode mnie wyszedł, że ja po prostu dostałam raport tej pierwszej fazy tego projektu i czytając go, żeby się zaznajomić w ogóle o co chodzi z projektem, i czytając go pojawiło mi się bardzo dużo pytań, jak pewne rzeczy działają, jakie oni mają na to pomysł. I jak gadałam z moją szefową, to ona... To w ogóle było niesamowite takie zauważyć tą współpracę i w ogóle wejść w taką współpracę, kiedy jesteś w środowisku, o którym nie masz pojęcia i vice versa, że jesteś osobą z doświadczeniem, którego inni nie mają. I tu właśnie trochę tak było, że ja zadawałam pytania, które mi się wydawały zupełnie oczywistymi rzeczami, że na przykład jak to się trzyma, jak to struktura działa, a oni o tym, jakby dla nich to było wow, faktycznie, musimy o tym pomyśleć, o, faktycznie. I to trochę z tego wyszło, że jakby ja starałam się tą swoją pracą, co prawda to było mało czasu, no bo w trzy miesiące plus jeszcze w międzyczasie konferencje, jakieś wyjazdy, więc to łącznie było chyba tak naprawdę pracy samej w sobie z 8 tygodni, takiej nad tym projektem. No to nie jesteś w stanie tak bardzo dużo znowu zrobić, ale to, co ja robiłam, to tak naprawdę było próba znalezienia odpowiedzi na te pytania, które ja sobie zadałam czytając to i oni faktycznie stwierdzili, że kurczę, no nie mamy tego przemyślanego. Więc no to był ten mój wkład, czyli no ta struktura, jak to zrobić, żeby to w ogóle rosło. I potem tak naprawdę w takim, nie wiem, języku architektonicznym ja bym powiedziała, że ja pracowałam nad takim trochę przykrojem ściany, żeby w ogóle wymyślić, jakie tam są warstwy, jak to idzie, że co tu jest jakaś struktura i to się otwiera i tu ten grzyb rośnie, ale tu jest co i jak to w ogóle ma działać.
I czy to było, miałoby to... I czy to rosłoby na powierzchni, czy to było w jakimś hangarze, czy to
no to wtedy to nasze założenie było, że jakby ta torba to jest tak jakby taki od razu hangar na to, tak? Że jakby ta torba utrzymuje raz, że planetary protection, dwa, że daje odpowiednie ciśnienie, odpowiednią temperaturę, wilgotność i tak dalej. No, ale jakby no to jest taki zupełnie początkowy etap, tak jak mówiłam, więc to jest taki bottom-up approach, że jakby najpierw trzeba było, czyli takie od dołu do góry, tak, że rozkminiamy na początku w ogóle, jak wybudować z tego, powiedzmy, taką kopułkę. I to już będzie dużo, jak coś takiego wymyślimy, a potem możemy iść dalej, jak zrobić z tego przestrzeń, która może na przykład łatwo się dokładać elementy na przykład. A jak z tego zrobić, żeby to było ciekawe dla ludzi? A jak z tego zrobić, żeby to do systemów, bo też jakby dużym tematem było, że to może być podpięte do systemów podtrzymywania życia i że jakiś, że to biowaste wykorzystuje i filtruje wodę i tak dalej. Ale to są jakby bardzo duże aspiracje tego projektu, który no musimy, trzeba go od takich małymi kroczkami rozwijać, więc to było taki zupełnie początek. Ale właśnie no niesamowite było to, że mi się wydawały te pomysły, które ja miałam, zupełnie takie podstawowe, a nagle się okazało, że ludzie, którzy pracują zupełnie w innych dziedzinach, bo to byli głównie to była laboratorium astrobiologii, czyli tam byli biolodzy, inżynierzy materiałowi, chemicy, więc taka praca zupełnie dla mnie nowa. I no super to było, bo ja się od nich niesamowicie dużo uczyłam i jakby też czułam, nie czułam się tam bezużyteczna, bo ja jestem architektem i co ja tam robię, tylko właśnie widziałam, że proste nawet rzeczy potrafiły przez to, że właśnie współpraca na tak wielu różnych dziedzin, czy na takim pograniczu dwóch zupełnie innych od siebie dziedzin, to niesamowicie to może działać. I to też w sumie ten uniwersytet kosmiczny mi pokazał, że tak się ze sobą w ogóle da, że nie musi architekt z architektami pracować, tylko może architekt pracować z inżynierami, biologami i lekarzami i super rzeczy mogą z tego wyjść. I w architekturze kosmicznej chyba to przede wszystkim jest potrzebne, bo to jest dziedzina, tak jak architektura zbiera bardzo dużo różnych dziedzin, bo żeby wbudować dobry budynek, to trzeba, nie wiem, i konstrukcję, i znać ludzi, i psychologię, nie wiem, i no i plus to wszystko, co w architekturze kosmicznej byłoby tymi, nie wiem, systemami podtrzymywania życia, czy choćby światło dać, czy prąd, czy kanalizacja, czyli łączy ze sobą bardzo dużo różnych rzeczy, tak architektura kosmiczna łączy ich jeszcze dużo, dużo więcej, dlatego jakby to ta współpraca, to w sumie nie, to są projekty, których się absolutnie nie da robić samemu, to trzeba do tego zespół ludzi z różnych dziedzin, którzy ze sobą umieją też rozmawiać. To też jest bardzo ważne. I to też ta szkoła niesamowicie dużo da i da na to, podczas tego całego roku na to był bardzo duży nacisk, żebyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać, każdy na każdy temat, a nie tylko architekt o architekturze, a lekarz o medycynie, tylko musiało być tak, że ja umiem teraz porozmawiać o satelitach i umiem rozmawiać o prawie kosmicznym, już pewnie nie pamiętam dużo rzeczy, i no właśnie o tym, co się dzieje z organizmem człowieka w przestrzeni kosmicznej. I okej, dwóch lekarzy będzie na ten temat trochę inaczej rozmawiało, ale ja będę tą rozmowę na przykład rozumiała i jakby o to chodziło, żeby raz, że słownictwo, ale dwa, że jakby rozumieć te tematy. I wydaje mi się, że to jest w ogóle, jak się chce coś robić, w ogóle w nauce, ale chyba przede wszystkim właśnie w takich rzeczach jak architektura kosmiczna, które łączą bardzo dużo dziedzin i nie są w stanie działać osobno, jest bardzo, bardzo ważne.
A powiedz, jak przeszłaś od architektury zwykłej, konwencjonalnej, do tej kosmicznej, tak? Bo po prostu zaczęłaś po prostu studiować architekturę po liceum. Tak, jak doszłaś do tej kosmicznej?
Zaczęłam studiować architekturę i to było u mnie w sumie naturalną koleją rzeczy, bo cała moja rodzina jest architektami i rodzice i dziadek był architektem. Zresztą robił architekturę kosmiczną. Co prawda nie w kosmosie, a na Ziemi, ale na przykład zaprojektował obserwatorium astronomiczne na Śnieżce, które jest spotkami kosmicznymi. Także architektura kosmiczna jakby zatoczyła koło i wróciło do mnie. No ale tak, no to było dla mnie naturalne takie, że idę na architekturę i mi się mega to podobało, w ogóle architektura sama w sobie ekstra to było, ale trochę nie myślałam jakby za bardzo, co będę robić po tych studiach, to nie było tak, że ja idę na architekturę, bo najpierw zrobię architekturę, a potem kosmos i już będę architektem kosmicznym. Więc ja bardzo dużo wyjeżdżałam w trakcie, pojechałam na Erasmusa na rok, potem na staż do Japonii i tak szukałam, co chcę robić i po skończeniu dyplomu swojego, zresztą mój dyplom, który robiłam, już też trochę mnie tak nakierowywał w taką stronę, niekoniecznie kosmiczną, ale w takiego trochę innego myślenia o architekturze, bo tak jak każdy normalnie ma temat dyplomu, nie wiem, zrobić muzeum, zrobić budynek mieszkaniowy, zrobić domek, zrobić teatr, nie wiem, różne po prostu konkretną usługę, tak my, ja byłam w takim bardzo ciekawym doktor Kwiatkowska, która dała nam temat Lukstopia. I my musieliśmy sobie sami pomyśleć, co to jest Lukstopia. Chodziło o utopię światła, nie utopię luksusu, utopię światła. I jakby jakoś przerodzić w to w projekt. I dostaliśmy to, tak jak normalnie każdy dostaje temat pierwszego dnia, w sensie zaczynamy robić dyplom i dostajemy temat i tam przez, nie wiem, semestr robimy. Tak my dostaliśmy to przed wakacjami, więc przez całe wakacje mieliśmy czas pomyśleć, ale nic nie mieliśmy robić, tylko tak sobie pomyśleć. No i ja sobie o tej Lukstopii tak myślałam, wtedy byłam w Tokio na stażu i strasznie zaczęłam odpływać w takie tematy naukowe właśnie. Zaczęło się od tam, nie wiem, kolorów światła i od tych wiązek i od tego, jak to światło leci i fal i potem aż do powstania wszechświata i kosmosu i czarne dziury, więc bardzo, bardzo odjechałam od architektury. No i potem ostatecznie zrobiłam projekt, ale jakby to takie myślenie o architekturze w taki sposób, że to nie jest po prostu architektura budynek, tylko jakby zaczęłam gdzieś odjeżdżać w jakieś dziwne tematy, to wtedy chyba się trochę zaczęło. A potem jak byłam na stażu, potem skończyłam inżyniera i stwierdziłam, że sobie zrobię półtora roku przerwy przed magisterką, żeby w ogóle się zastanowić i żeby te studia magisterskie już wybrać w taki sposób właśnie, żeby wiedzieć, co chcę robić, żeby wybrać je tak pod kątem tego, co chcę robić. Więc trochę sobie narzuciłam, że chcę wymyślić, ale z drugiej strony to też tak trochę naturalnie, że ja czułam, że coś jest, o czym jakby nie chcę po prostu skończyć studiów, tylko chcę coś pokombinować, o co mi chodzi. No i byłam w Tokio na stażu wtedy, nie w Tokio, w Kopenhadze. I ta w ogóle ta NASA się tam gdzieś u mnie przewijała już od, no w sumie od dzieciństwa, to było super, no nie? Jakby, tak jak w tym wywiadzie z tobą pisanym, jakby astronauta to był najlepszy w ogóle zawód, jaki można sobie wymyślić. Był strażak, ale nad strażakiem był astronauta i już nie było nic lepszego.
Monika, wiesz, bo teraz jakieś widziałem takie badania, gdzieś tam przeprowadzili chyba w Stanach i Wielkiej Brytanii, zapytali dzieciaków, kim chcieliby być, to najpopularniejszą odpowiedzią był nie astronauta, tylko youtuber.
Nie, serio?
Tak. Ale astronauta nadal był wysoko, ale najpopularniejsza odpowiedź to youtuber, więc...
No dobrze, no. Aha, no i że ta NASA, no nie? I jakby to jest tak, jak byłam matostatą, na przykład rakiety budowaliśmy z tektury i tam rozkminialiśmy, jakby to mogło latać i wszystko, więc to się gdzieś przewijało cały czas, no ale miałam bardziej coś takiego, że jakby praca w NASA super, ale no jestem architektem i to też jest fajne. No a w pewnym momencie, jak byłam właśnie w tej Kopenhadze, to miałam jakieś takie objawienie wewnętrzne, nie wiem, tąpnięcie, że słyszałam swój wewnętrzny głos, który krzyczy, ja chcę pracować w NASA i stwierdziłam, że okej, może warto takiego głosu posłuchać.
No i wtedy pierwszy raz... Czyli przepraszam, no? Że ci przerwę na sekundkę. Czyli dla ciebie właśnie najważniejsze było pracowanie w NASA czy robienie czegoś z kosmosem?
Tak. Nie, no ja chciałam pracować w NASA.
Czyli tu był jasno postawiony cel, NASA.
Tak, ja chciałam pracować w NASA. No. Znaczy wiesz, to jest jedno z drugim, nie? Ale jakby trochę dla mnie, nie znając czym jest NASA dokładnie, nie znając czym jest kosmos, w sensie przemysł kosmiczny, to jakby trochę to było dla mnie to samo, tak naprawdę. I wydaje mi się, że teraz, teraz dzieci myślą, że NASA to jest firma odzieżowa, ale no mimo wszystko, wydaje mi się, że NASA ma tak wyrąbioną PR, że często to jest, no dla mnie tak było, nie? Dla mnie praca w NASA to było jednoznaczne z pracą o kosmosie. Więc ja mówiłam, że NASA. No i sobie właśnie wtedy pomyślałam, że dobra, chcę pracować w NASA i jestem architektem, więc jak to połączyć? No i zaczęłam szukać w internecie. 4 lata temu to było, 5 lat temu, 2015. Więc pięć lat temu. Zaczęłam pisać w internecie Space Architecture. No i nie było za bardzo żadnych wyświetleń w internecie. Jak pisujesz Space Architecture, to jest architektura przestrzeni i to z reguły było projektowanie wystaw. Tam budek wystawowych, targów. To było Space Architecture 5 lat temu. Teraz jak piszesz Space Architecture, no to jest architektura kosmiczna, więc się bardzo już przez te 5 lat, mimo że dalej nic nie jest wybudowane oprócz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, się już bardzo dużo zmieniło. No i tak szukałam, nie? Tam wpisywałam Outer Space Architecture, tam NASA Architect i tak dalej. No i znalazłam biuro w Wiedniu, to się nazywa Liquifer Systems Group. I to było biuro, które po prostu mi dało ciarki na całym ciele, jak zobaczyłam, z czym się zajmuję. I No, jak sobie przypomnę to uczucie, co wtedy miałam, to aż teraz je poczułam. Bo nagle masz takie, widzisz coś i nagle się okazuje, że widzisz coś, co dokładnie, że chcesz to robić. I Boże, to coś takiego w ogóle istnieje. To gdzieś to wymyślałam, że może coś w ogóle dałoby się takiego, a to istnieje i ludzie to robią. I normalnie były projekty bazy na Księżycu i niesamowite. No, więc stwierdziłam, że dobra, no to okej, okay, to chcę robić. Ale miałam jeszcze w planie, bo ja miałam takie jakby trzy miasta, w których strasznie chciałam robić staż. Chcecie pomieszkać trochę poprzez robienie stażu. Więc właśnie to była Tokio, Kopenhaga i trzecie na liście to było San Francisco. No więc stwierdziłam, dobra, to teraz złożę papiery do San Francisco, pojadę tam trochę pomieszkać, ale to już będzie ostatnie takie biuro, w którym normalnie robię staż. Następne to już jest wszystko kosmiczne. No i pojechałam do tego San Francisco, pracowałam w biurze, przez 8 miesięcy tam byłam, ale już moja głowa już była, jakby tu robię projekty, ale to już było jak tylko to kosmos, 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 kosmos. I do tego stopnia, że na liście rekomendacyjnym z tego biura mój szef napisał, że mam nadzieję, że jej marzenie pracy w NASA się spełni. Więc jakby już wszyscy wiedzieli, że ja kosmos. No i potem to już się jakoś tak samoistnie, no wybrałam taką szkołę, Lund University w Szwecji, która ma specjalizację, to się nazywa Special Experiments, czyli ekstremalne środowiska, programowanie, takie eksperymentalne w ogóle podejście do architektury, ale właśnie było dużo. Ja chciałam tam przede wszystkim pójść dlatego, że oni mieli studio marsjańskie i mieli projekt, przez pół roku robili projekt na Marsa, mieli wycieczkę do Houston i w ogóle rozmowy z astronautami, z inżynierami kosmicznymi. Jak ja przyszłam, to ten kurs zawiesili. Podobno dlatego, że prowadząca była za ostra, a Szwecja jest taka, że wszystko jest piękne i każdy projekt jest idealny i super. No więc nie było tego kursu, ale miałam i tak niesamowite, bo robiliśmy projekt na Saharze, więc jakby tak naprawdę to trochę nie miało różnicy, bo ja... Szkoła była super, ten projekt na Saharze na przykład, to też taka architektura trochę kosmiczna, można powiedzieć, bo no, wybudować bazę z piasku, a wybudować bazę z regolitu na Saharze i tu, to takie już było trochę podobne. I jakby to całe podejście. No i na przykład dzięki temu projektowi, co robiłam na Saharze, tak naprawdę dostałam się do tego biura, które na początku znalazłam, tego w Wiedniu, bo projekt, nad którym ja pracowałam w szkole, czyli takie... opracowywaliśmy takie interlocking, takie o, że tak o robią.
Wzajemnie
cegły
się...
na Saharze, wzajemnie się blokujące. Mhm. Cegły na Saharze, że jak się piasek obsypie, to te cegły pójdą za tym piaskiem, za kształtem, się budynek nie zawali w ogóle. No i jakby nie wiedząc o tym, ale ten projekt bardzo pasował do projektu, który rozwijała właśnie, rozwijało to biuro w Wiedniu, Regolite, czyli projekt, który polegał na tworzeniu cegieł ze spiekanego wiązką promieni słonecznych regolitu księżycowego. Więc ja na przykład dołączyłam do tego projektu i z nimi go rozwijałam. Więc to już jakby, no to już tam...
Przepraszam, czyli tak, po tym stażu w San Francisco poszłaś na magisterkę do Szwecji, tak?
Do Szwecji, tak. Do Szwecji.
I w trakcie tego jeszcze znalazłaś jakieś biuro w Wiedniu.
Tak, no ja to biuro znalazłam jako pierwsza w ogóle rzecz, nie? Znalazłam to jeszcze zanim poszłam do Stanów, ale to było takie, że okej, to biuro otworzyło mi oczy, że coś takiego istnieje i to jest to, co ja chcę robić.
Biuro architektoniczne.
No, ale nie pójdę nagle tak, o, ja nic nie robiłam, więc poszłam sobie dalej swoim planem, że ja chcę teraz do San Francisco, pomieszkam sobie w Stanach, w Kalifornii, w ogóle super i w tym czasie zdążę, nie wiem, do szkoły się dostanę i coś jakby, jakieś plany zrobię. No i jak już poszłam do tego, do tej Szwecji, to tam raz, że właśnie już ten kierunek był taki bardziej podchodzący pod architekturę kosmiczną, powiedzmy, to dwa, że w międzyczasie jeszcze zrobiłam konkurs Muntopia. Jak poszłam do tej Szwecji, po prostu pozbierałam grupę ludzi, że hej, ktoś tu jara kosmosem? Bo ja tak, to zróbmy konkurs. No i wygraliśmy ten konkurs i to w ogóle było dla mnie pierwsze takie potwierdzenie, bo to był pierwszy w ogóle w moim życiu projekt kosmiczny, jaki zrobiłam.
Nie miałam w ogóle za dużo jeszcze pojęcia. Kto organizował ten konkurs i jaki był cel?
To był konkurs zorganizowany przez Eleven Magazine, czyli taki brytyjski magazyn, który robi dużo różnych konkursów. I założenie było takie, że trzeba zaprojektować bazę na Księżycu. Tam to nie było jakieś bardzo inżynieryjne. To był taki stricte architektoniczny konkurs. Mhm. Ale mieli bardzo fajne osoby w jury, bo było dużo właśnie ludzi z NASA, dużo ludzi, których teraz... Tak naprawdę z większością jestem teraz, mogę powiedzieć, przyjaciółmi. Niesamowicie, jak w ogóle, jak się popatrzy w tył, jak to wszystko wygląda. Ale bardzo fajne jury było, więc stwierdziłam, że... Znaczy w ogóle ja wtedy nie miałam co stwierdzać, bo ja po prostu... To były moje zupełne początki, tak? Więc jakby fajny konkurs, są bazy na Księżycu, to zróbmy bazę na Księżycu. Ja wtedy nie miałam w ogóle pojęcia o większości rzeczy w architekturze kosmicznej, tylko że jest fajna i że promieniowanie kosmiczne okej, okay, że jakby nie ma ciśnienia, nie ma atmosfery i się skacze wysoko, ale jakby to było takie wszystko, no co... Taka wiedza w większości ogólna, plus trochę gdzieś tam przeczytane i przez ten cały rok w San Francisco przez te 8 miesięcy, to tam oglądałam jakieś filmiki z astronautami i tak dalej, czytałam dużo artykułów i z tego na przykład bardzo dużo potem zobaczyłam, że słownictwa nabrałam, ale to naprawdę były takie podstawy, taka samoistna nauka. No i jak zrobiliśmy ten konkurs, to go wygraliśmy i to było pierwsze takie, że kurde, to ja, bo ja robiłam w ogóle w życiu bardzo dużo konkursów i nigdy żadnego nie wygrałam, a tu nagle zrobiłam kosmiczny i wygrałam i tak wow, chwila, to może ja serio znalazłam to, co chcę robić i okej, to dobra. No więc to było takie potwierdzenie, takie strasznie przyjemne potwierdzenie, że tak się da, że to jest to, co ja mogę robić.
Z tą Muntopią to też jest tak, że ty sama jakby zebrałaś tą grupę osób, które po prostu później razem...
Tak. No, tylko to tak było, że te osoby to nie byli... Fajnie wyszedł nam ten konkurs, ale to nie było tak, że te pozostałe osoby to też są teraz architekci kosmiczni i w ogóle to bardziej zrobiliśmy ten konkurs, fajnie sobie dali do CV, ale jakby ja, potem na przykład teraz była niedawno wystawa w muzeum w Londynie z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu i ten projekt też tam był, jakby takie wszystkie dalsze koleje tego projektu to bardziej ja tam go gdzieś ciągnę. No ale jasne, jakby zespół, ale to nie tak, że coś potem dalej robiliśmy w tym kącie, to był jeden projekt. On jakby swoją robotę zrobił w ten sposób, że dał mi, bardzo o nim głośno było, bo i na wszystkich Arc Daily, Dizzy, na wszystkie te takie portale architektoniczne o tym pisały, ale on dał mi chyba to, że po prostu tak mi pozwolił uwierzyć, że kurczę, będę to robić. I chyba to było najważniejsze w tym konkursie, bo to nie jest jakiś nie wiadomo jak dobry projekt, tylko no, jakby na ten czas, kiedy był robiony, to zrobił to, co miał zrobić. I na przykład właśnie ten projekt mi też dał taką odwagę, żeby napisać do tej Barbary z tego Wiednia, Barbara Imhoff, czyli do szefowej tego biura architektury kosmicznej w Wiedniu, bo jakby nagle miałam podkładkę, że okej, chcę robić architekturę kosmiczną, jeszcze studiuję, no ale na przykład wygrałam ten konkurs.
Tak.
No i ona się bardzo długo w ogóle do mnie nie odzywała, w ogóle nie miałam żadnej informacji zwrotnej, bardzo długo myślałam, że w ogóle mail nie przechodził i tych cały czas dostawałam, że nie ma takiego maila, więc ja tych maili ostatecznie do niej wysłałam chyba z 50, różne maile tam biura i tak dalej, bo po prostu cały czas dostawałam, że nie ma. No i nie zapomniałam o temacie, ale jakby już minęły 2-3 miesiące i nagle dostałam o niej maila, że czy chce się na Skype'a znowu mówić. No i na tym Skype'ie, a w międzyczasie rozwijałam ten inny projekt właśnie tej struktury na Saharze. No i gadając na tym Skype'ie, ja byłam taka, że o, fajnie, bo tam... I jakby wydawało mi się, że to moją kartą, nie wiem, przetargową, nie przetargową, jakby takim argumentem potwierdzającym to, że jestem dobrym kandydatem na wzięcie na staż, jest ta Muntopia. A tak naprawdę był ten projekt na Saharze, co robiłam, bo właśnie... Więc to też niekoniecznie jakby architektura kosmiczna... Kurczę, no nie wiem, po prostu dla mnie to było takie zaskoczenie, że jakby... robiąc coś innego, to jakby, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Też ten projekt, to ja bardzo, bardzo uważam, że to jest bardzo dobry projekt, ale nie wiedziałam o tym projekcie Regolite, a się nagle okazało, że to jest w ogóle bardzo podobny temat, tylko że właśnie te takie interlocking struktury na Księżycu, więc ja poszłam do nich na wakacje, po prostu na 3 miesiące na staż, w połowie jakby magistra, No ale będąc tam też na tym stażu, Barbara też mi powiedziała o tym International Space University, bo ona raz, że go też kończyła, a dwa, że tam wykłada. No więc już miałam drugie potwierdzenie, że tam warto iść i w sumie chyba dlatego tam poszłam, dlatego, że ona mi to powiedziała. Tak, no i aha, jeszcze na tych studiach z architektury, przez to, że ja jakby bardzo otwarcie od pierwszego dnia byłam tym takim kosmicznym dzieciakiem, co cały czas chce kosmos robić, no to moi prowadzący po pewnym czasie się z tym pogodzili, bo widzieli moją determinację w tym, że to nie jest tak, że tylko sobie mówię, tylko po prostu ja wszystko cały czas kosmos, kosmos, kosmos. I raz, że pozwolili mi te swoje kosmiczne projekty robić, dwa, że dostałam indywidualny tryb studiów na drugi rok, bo normalnie u nas było tak, że przez pierwsze dwa semestry robisz zajęcia ze swojej specjalizacji, czyli z tego dla mnie tej architektury ekstremalnej. Trzeci semestr wybierasz coś innego z innej specjalizacji, a czwarty semestr robisz dyplom. Tylko, że dla mnie jakby jedyne, co zostało z tych innych specjalizacji, to była zwykła architektura albo urbanistyka. Ja nie chciałam tego robić, bo ja już wiedziałam dokładnie, że ja chcę robić architekturę kosmiczną. Więc dostałam taki indywidualny tryb, żeby po prostu przez pierwsze pół roku, przez pierwszy semestr, czyli w sumie trzeci, rozwijać swój projekt na zasadzie bardziej teorii i takiego researchu badawczego, a mieć ostatni semestr, żeby zrobić z niego faktycznie architekturę. I to było super, bo ja przez to miałam rok na zrobienie swojej magisterki, a miałam takie dosyć no, skomplikowane, nie skomplikowane, dla mnie skomplikowane, bo to było właśnie pierwsze podejście do takiego łączenia biologii z architekturą, bo ja robiłam wtedy bazę na Księżycu wykorzystującą nanocelulozę do wzmocnienia konstrukcji. Jakby to była taka na zasadzie takiej geowłókniny, ta nanoceluloza działała, że jakby masz taką przekładankę, masz regolit, celulozę, regolit, celulozę, regolit, celulozę, która się zagęszcza, jest coraz więcej tej celulozy, a celuloza, nanoceluloza ma takie właściwości, że raz, że jest super mocna, w ogóle jak się z regolitem złączy, to się robi taki fajna struktura, taka, nie wiem, kanapka, a dwa, że jak się poda odpowiednim procesom, to jest przepuszcza światło, więc jakby pomysł był taki, że raz, że budujesz do góry, wychodzisz ponad jakieś tam potencjalne zanieczyszczenie pyłem, budujesz do góry, więc jest ten planetary footprint mniejszy, to dwa, że jakby to światło, to było na Shackleton Crater, na jak się mówi, jak masz krater i to u góry, to rim. Na górze krateru? Nie. Na wzgórzu krateru, nie wiem, na boku, na zboczu krateru. I tam był ten peak of eternal light, czyli czas, że cały czas jest słońce, więc pomysł był taki, że to słońce jakby nie zachodząc tam, cały czas wlatuje, ponieważ jest nisko, to ta nanoceluloza trochę działa jak
światłowód.
Światłowód, dokładnie. Trochę jak światłowód, że po prostu to światło tak wpada do tej bazy, do środka i tam na samej górze, a jednocześnie chroni przed promieniowaniem kosmicznym, bo to ta nanoceluloza ma teoretycznie właściwości lepsze niż woda, więc bardzo dobre. No więc to był taki temat, właśnie takie podejście do architektury, raz, że kosmicznej, ale już takiej bardziej z takim podejściem naukowo-inżynieryjnym niż po prostu zróbmy spoko projekt.
I to był ten trzy miesiące w Wiedniu?
Nie, to była moja praca magisterska. Okay. To było to, co ja dostałam możliwość przez rok robienia zamiast przez pół roku. Więc przez pierwsze pół roku robiłam pracę badawczą, w sensie uczyłam się o tym, co to jest ta nanoceluloza, jak to działa, jak to można wykorzystać. W ogóle kombinowałam, czym ma być mój projekt, a przez następne pół roku zrobiłam ten projekt. W Wiedniu pracowałam nad tym spiekaniem regolitu, promieniowaniem, skupioną wiązką promieni słonecznych. O, coś takiego. Mhm. Takie cegły robiliśmy. To było jakby nie wytwarzaliśmy tych cegieł samych w sobie, to było robione przez chyba Comex, już nie pamiętam dokładnie, to było konsorcjum iluś firm. Comex z DLR-em to robiliśmy, z Comexem, Space Applications i Liquifer. To oni to robili w Belgii, właśnie samą maszynę w sobie i robili kampanię właśnie tego wypiekania, czyli jak na symulacie regolitu księżycowego. nam czasem przywozili taką cegłę i na przykład mogliśmy zobaczyć, że jest bardzo krucha i na przykład uczyliśmy się, że nie możesz zrobić elementu, który jest bardzo długi, no bo by się od razu złamał, ale jednocześnie, nie wiem, ma różne właściwości, jest na przykład niesamowicie szorstka, więc jak takie dwie cegły ze sobą, jeszcze dobrą geometrię, no to się ze sobą nie powinno rozlecieć. Więc ja projektowałam tutaj jakby te elementy, geometrię tych elementów, jak z tego zbudować bazę, czyli jakby znowu taki bottom-up approach, że masz, najpierw wymyślasz cegłę, potem wymyślasz, co dalej z tą cegłą zrobić, tak? Jak ona ma ze sobą, jak ma działać z drugą cegłą, trzecią, czwartą, a jak to potem ma się zmienić w całą strukturę. To taki był główny temat wtedy w Wiedniu. No a ta moja magisterka to też była świetna, bo właśnie moja szkoła w Szwecji, ponieważ ja byłam tym kosmicznym dzieciakiem tam, zaprosili specjalnie dla mnie na obronę babeczkę, która przez 12 lat pracowała jako architekt w NASA. Specjalnie zaprosili na moją obronę, bo stwierdzili, że nie ma nikogo, kto może ocenić mój projekt. Więc zaprosili ją i ona oceniała mój projekt, więc w ogóle niesamowite podejście uczelni, bo dali fantastyczne wsparcie i właśnie raz, że mogłam to w ogóle robić, a nie, że mi powiedzieli, że daj spokój, co to jest, tylko niesamowicie mnie wspierali, to jeszcze właśnie zaprosili do jury. No więc super, super, super. No i tak to w sensie zaczęło. No to już było takie bardziej, już zaczęło się od tej Muntopii chyba i od tego pomysłu w ogóle. A tu już jakby raz, że na tym stażu w Wiedniu miałam takie, że okej, kurczę, ja to... I właśnie pamiętam wtedy Barbara mi powiedziała, bo ja obczajam na tym International Space University, że jeden z kursów wybieralnych, bo tam są różne moduły, jeden z kursów wybieralnych to może, nie zawsze, ale może być architektura kosmiczna. I byłam taka, wow, moja architektura kosmiczna, ale super. A ona mówi, że ale no nie musisz brać tego kursu, bo ty już jesteś architektem kosmicznym. Już jakby korzystaj i bierz inne rzeczy. I było takie, Jezu, jak Barbara mi powiedziała, że jestem architektem kosmicznym, to już... Da.
Seal of approval taki.
No, naprawdę, naprawdę. No i potem jakby już tak się starałam, żeby to, co robię, to już nie była, bo no, ta Muntopia, no to była taka zabawa właśnie, tak jak mówiłeś na samym początku, że whisky, że tam to, pomysł, że to tam będzie się otwierać i fajnie, ale jakby no to był taki projekt zrobiony w tydzień. No teraz jakby to, co mi się najbardziej podoba w tej architekturze kosmicznej, to właśnie próbuję całą tą swoją pracą robić, to jest takie... W sumie to jest bardzo inżynieryjne, ale też takie naukowe. Jak to zrobić, nie? Jakby to takie zupełne początki, że jak to, bo można robić pomysły, baz, no różne, nie? Możesz robić science fiction bardziej i kombinować za 1000 lat, jak to będzie wyglądało. To też jest architektura kosmiczna. I to też jest ważne. Ale właśnie to, co ja chciałam i tą magisterką i u tej Barbary, to tak zaczęłam, to się nazywa po angielsku, to się nazywa low TLR, tak? Czyli...
Czyli to są te punkty jakby zaawansowania...
Technology readiness level. Tak. Czyli tak, no, poziomy zaawansowania technologicznego, coś takiego. I architektura kosmiczna w sumie jako cała dziedzina tak naprawdę, to jest na samych początkach. No wiadomo, że jak będziesz właśnie brał moduły zrobione, no to one są na TLR, nie wiem, 8 i po prostu bierzesz jest, tak? Czyli już jest gotowy produkt, ale to, co nie wiem, mi się na przykład najbardziej podoba, to jest to TLR, nie wiem, od 1 do 3, że w ogóle jest pomysł, że ej, może zróbmy to tak. Czyli 1 to jest w ogóle, że science fiction, no nie masz pomysł. A potem jak to zrobić? Więc takie zupełne początki, jak coś wybudować.
Nie no, rośnięcie bazy grzybem na Marsie, to jest jakiś...
No, tak, tak. No fajne. Dobrze, to się nazywa tak. disruptive technologies. I w sumie nawet takie drukowanie 3D to jest disruptive technology, czyli jakby takie technologie, które zaburzają taki normalny, że okej, wiemy, że żeby coś wybudować, musimy wziąć to, to, to i to, bierzemy i budujemy. A to disruptive to jest takie, że hej, ale możemy jeszcze inaczej. I tak, takie, no fajne to jest. Daje dużo satysfakcji. Jak, no fajne, strasznie fajna praca.
Czyli tak by podsumowując, tak, licencjat czy tam studia inżynierskie w Polsce, później...
W Mediolanie. Jeszcze byłam przez rok w Mediolanie, ale to...
Okej. Okay. Jakieś tam staże pomiędzy, później Szwecja i magisterka, jednocześnie z tym konkursem Muntopia i dodatkowo jeszcze już jakby magisterka też już na temat kosmiczny.
Tak. No.
Później Wiedeń i tam jeszcze staż.
Wiedeń w pomiędzy. Wiedeń był przed moją magisterką.
Okej.
Okay. Wiedeń był pomiędzy pierwszym a drugim rokiem.
Ale też w biurze architektonicznym, ale skupionym na architekturze kosmicznej. I później, później rok w tym Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym.
Tak.
I teraz co dalej?
Teraz
już, już wspomniałaś, że będziesz robiła doktorat.
Tak.
To gdzie i kiedy?
Więc na doktorat jest taki pomysł, żeby dalej rozwijać ten projekt Microarchitecture. To, co ja ten etap, na którym ja pracowałam w NASA, to był tak naprawdę etap pomiędzy pierwszym a drugim, bo to był, oni próbowali dostać grant na drugi etap, drugie finansowanie, bo to był NIAC grant, czyli NASA Innovative Concepts, NASA Institute of Advanced Concepts, coś takiego. No ale niestety nie dostali tego drugiego grantu i jakby to, nad czym ja pracowałam, to próbowaliśmy dołożyć trochę pomysłów, trochę wiedzy, trochę jakby testów i tak dalej do tego raportu, do tego pisma o grant, żeby się udało go dostać. Niestety się go znowu nie udało dostać, więc ten projekt na razie w NASA, nie wiadomo co z nim będzie, będą się starać pewnie znowu. Ale jakby ja tą współpracę cały czas mam. Jakby to laboratorium dalej chce ze mną pracować. Ja strasznie chcę z nimi pracować. Więc się pojawił pomysł, żebym ja rozwijała ten temat jako swój projekt, jako swój doktorat. I będę miała wsparcie. To będzie jakby połączony doktorat uczelni i NASA. Więc ja będę miała jakby moją szefową jako co-dyrektora. I możliwość korzystania z laboratorii NASA i z ich pomocy i tak dalej, plus będę to robić jako, jako swoja praca na uczelni. Gdzie? To jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia, bo czekam na ostatnie odpowiedzi. Więc zobaczymy.
Rozumiem, że gdzieś w Europie.
Tak, w Europie. Jest tak, że w jednej szkole już wszystko jest dograne, tylko czekam jutro, powinien być odpowiedź o finansowanie, a w drugiej szkole mam finansowanie, ale jeszcze muszę jakby się tam dostać formalnie, więc też czekam chyba do czerwca. No więc to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że jedno albo drugie się uda, ale no strasznie, strasznie fajna jest właśnie ta możliwość tej współpracy z NASA i że jakby to jest właśnie fajne, że tak to jedno z drugiego, tak jak przez całą rozmowę to łączyliśmy, wynika trochę, że tutaj zrobiłam coś, więc poszłam tu, tutaj coś i poszłam tu i tak samo teraz jest z tym doktoratem, że ten projekt tak naprawdę to jest rozwijanie tego projektu z NASA razem z nimi. Nie wiem do jakiego stopnia teraz, jak nie dostali tego finansowania, bo nie aż tyle osób będzie w stanie go rozwijać po prostu, więc to pewnie będzie teraz bardziej taki mój projekt, który ja ciągnę, a jak oni... No zobaczymy. To już jest bardzo dużo niewiadomych, ale mi się wydaje, że mogą być super z tego rzeczy, ciekawe.
Jakie są, nie wiem, najciekawsze projekty z architektury kosmicznej, które cię po prostu powaliły na kolana? Możesz wymienić jeden, możesz wymienić dwa albo trzy. Bo powiem ci tak, to co ja usłyszałem o rośnięciu bazy za pomocą jakiegoś grzyba, mnie to powala po prostu, ale nie wiem, co jeszcze.
No widzisz, ale to rośnięcie z tej bazy czy grzyba to jest projekt, którego nie ma jeszcze, nie? To jest pomysł, to jest ongoing, w trakcie.
Myślę, że tutaj bardzo dobrze, że wspomniałaś o właśnie tym technology readiness level, tak? Czyli no jasne, pomysł z tym microarchitecture jest na tym wczesnym jeszcze poziomie. Mm-hmm. No i po prostu jest takim pomysłem, na którym pewnie trzeba jeszcze popracować nawet dziesiątki lat, ale też nie można jakby go przez to odrzucać tylko dlatego, że jest na samym początku tej drogi i wydaje się absolutnym science fiction, ale właśnie na razie jest tym pomysłem. A rozumiem, że pomysł na taką bardziej konwencjonalną bazę będzie na wyższym poziomie technologicznym, tak?
Tak.
W W każdym razie. Czy były jakieś takie ciekawe projekty, które zwróciły twoją uwagę?
Tak, ale trudno jest powiedzieć, że to jest... No na przykład jest taki projekt, to jest taki w sumie bardzo znany projekt, to się nazywa Mars Ice House. I to jest pomysł, to był wygrany projekt pierwszego chyba etapu tego NASA 3D Printing Habitat Challenge. I trzeba było wykorzystać po prostu jakiś materiał z powierzchni Marsa i w jakiś sposób 3D wydrukować z tego habitat. No i oni wykorzystali lód i zrobili do tego ładne wiski. W ogóle bardzo, bardzo fajny, ciekawy projekt. I ma super wiski. I on jest bardzo często dawany jako przykład takiej architektury kosmicznej. Tak samo na przykład baza zrobiona przez Foster and Partners przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To jest taka z druku 3D, gdzie drukarka 3D, jakby strukturę tej bazy, która chroni przed promieniowaniem kosmicznym i mikrometeorytami, jest tak wydrukowana jak struktura kości, tak? Że nie jest jakby dużo materiału zużyte, a to jest dalej bardzo, bardzo taki wytrzymały materiał. I to jest projekt, który jest taki chyba, taka jest jedna wizja, że jak piszesz architektura kosmiczna, to jest to zdjęcie.
Tak, ona się bardzo często pojawia, bardzo.
Dokładnie. Ale to nie jest tak, że jest jakiś jeden projekt, który ja uważam, że to jest, bo gdyby tak było, no to już by to było wybudowane, nie? Jakby nie ma jakiegoś jednego ultimate dobrego czy super projektu. To jest w sumie, no właśnie tak jak mówiliśmy o tych low technology readiness level pomysłach, strukturach, materiałach, że to jest tak naprawdę wszystko bardziej w paperach naukowych i to nie wygląda tak, jak wygląda architektura na Ziemi, że są do tego niesamowite wiski i wszystko jest wytłumaczone w obrazkach, tylko to są bardzo często niesamowite pomysły, które są po prostu publikacją naukową na razie i są na bardzo wczesnym etapie takiego rozwoju. I wiadomo, że jakby coraz więcej ta architektura kosmiczna ma dobrych PR-u, nie wiem, dobrego właśnie wizualizacji czy przedstawienia projektu, że to może być tym. Ale no nie wiem, to jest ważne, bo to jest właśnie to, że potem znasz ten projekt i kojarzysz, a ten obrazek, ale nie wiem, mi się wydaje, że takie podejście to bardziej właśnie przedstawia takie projekty science fiction, no nie? Albo jakieś takie długo, w dalekim czasie, że baza wielka, jakieś niesamowite, no takie rzeczy bardziej, też nie chcę powiedzieć wizjonerskie, bo to takie zupełnie podstawy, jak to wybudować, to też wymaga wizjonerstwa, ale to jest bardziej taka, ja się tego uczę, to jest w ogóle dla mnie niesamowicie nowe, że to jest, ja się coraz bardziej zaczynam poczuwać takim naukowcem, że ja po prostu siedzę i czytam ten paper i referencje i sprawdzę, co tu jest w książce napisane, a tu co, i właśnie czytam tą jakby tą literaturę naukową i z tego można wyciągnąć niesamowicie dużo i tam są niesamowite pomysły, jak sobie pokombinuję, że o, chwila, czytam na przykład paper o właśnie tym nanocelulozie i że ona jest testowana na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że można z niej to i to i to. To może to można, jakby wiesz, to jest jakby bardzo dużo rzeczy, pomysłów, które są po prostu na kartce napisane na razie i są na takim wczesnym etapie, że nawet nie ma do tego wizek. A jak są, no to no nie wiem. Nie ma tak, że to jest jakiś projekt, który ma się jakoś mega. No na przykład ten projekt, nad którym pracowałam w Wiedniu, ten Regolite, to strasznie fajny i do tego możesz wiski znaleźć i w ogóle. Bardzo mi się podobał ten projekt.
Podlinkujemy oczywiście w artykule pod tym podcastem.
No, ale nie wiem. Na razie to, co mi się podoba, to jest właśnie to, że idziesz na taką konferencję, na ten panel architektury kosmicznej i każdy przychodzi z jakimś swoim pomysłem i potem gadacie i że to tak, a to tak można, to tak, a tu nagle też strasznie fajne jest to na takich konferencjach, że na przykład mój kolega, którego poznałam no, parę lat temu na konferencji, ostatnio prezentował projekt. Zresztą nie architekt, inżynier kosmiczny, ale no zajmuje się architekturą kosmiczną. Zajmuje się tym, jak zrobić bazę na Marsie. I przedstawił paper, że całkowicie im coś nie wyszło. No nie? Jakby i przedstawił to i powiedział, że jakby no próbowaliśmy tego, tego i tego i jakby no masakra, to totalnie nie miało sensu, to nie wyszło, ale się tym dzieli, bo wtedy ktoś następny już wie, że okej, dobra, to nie będę tego próbował, to będę coś innego i jakby to się w ten sposób rozwija, więc to nie jest tak, że jest jakiś super wizjonerski projekt i wow, wszyscy patrzą, że ktoś tak go wymyślił fajnie, tylko bardziej to jest takie, no nie wiem, za wcześnie jeszcze chyba na to, żeby powiedzieć, że to jest jakiś, no bardziej się docenia tą wartość naukową tych projektów i te pomysły, które za nimi są.
Wiesz, to mi przypomina, ja kiedyś czytałem taki artykuł napisany przez Jacka Dukaja, tego pisarza science fiction, o science fiction, właśnie taki bardzo powiedzmy ogólny, i tam była mowa, taki był ciekawy koncept, że właśnie są takie na przykład powieści, czy tak opowiadania, których autor wymyślił coś nowego i w momencie, kiedy to wymyślił i opublikował tą powieść czy to opowiadanie, to ten pomysł został dołożony do takiego genomu science fiction. I później każdy może do tego dołożyć się. Znaczy może po prostu wziąć tą, nie wiem, pomysł na podróże nadświetlne i już używać w swoich książkach. I mam wrażenie, że to, o czym mi mówisz, jest właśnie czymś też takim, tak? Czyli architekci kosmiczni, przez to, że jest to na razie na tak jeszcze wczesnym etapie, wymyślają, a może tu zastosujemy grzyba, a może tu coś. I jakby cały czas dokładacie do tego wspólnego puli i później zakładam, że w następnych latach będą prowadzone dokładniejsze badania i podwyższany ten poziom TRL.
No, chociaż to też nie jest tak, że wszystkie projekty są na tym samym poziomie, no nie? Bo na przykład to te 3D Printed Habitat Challenge, co NASA organizowała, no to ten trzeci etap, drugi etap, to już były takie konkretne bardzo, że trzeba było wydrukować belkę, która przeniesie jakieś obciążenia, czy wydrukować mock-up tego habitatu w jakiejś tam, nie wiem, to chyba nie było 1:1 skali, ale że faktycznie trzeba to zrobić, więc ten TRL jest na pewno wyższy. To też nie jest tak, że one wszystkie są zupełnie takie raczkujące. Jakby to, czym ja ostatnio się zajmuję, to są faktycznie takie zupełne dziecinki. Ale no nie, no mimo wszystko, faktycznie, nie ma wybudowanej bazy na Księżycu, więc tak naprawdę nie ma tego TRL najwyższego, no bo to nie istnieje jeszcze. No tak mi się wydaje, że to faktycznie jeszcze na razie jest taka wymiana pomysłów. I to na pewno nie będzie tak, że jak powiedzmy teraz są różne właśnie konkursy, takie bardziej konkretne, jak na przykład te NASA, gdzie ludzie pracują w jakichś tam swoich zespołach i tu mają rozwijać ten pomysł, a tu ten, a tu ten, a tu ten, a te dwa są podobne, ale te dwa inne, to ta baza ostateczna, co będzie pierwsza, co będzie na Księżycu wbudowana, no to tak naprawdę pewnie będzie miks trochę tego wszystkiego, albo jeszcze zupełnie coś innego, no nie? Nie sądzę, że to będzie tak, że nagle wygra ten pomysł i już to robimy, tylko nie wiem, jak to się będzie odbywało w ogóle, czy to będzie zrobione jakaś, nie wiem, zobaczymy. Ja teraz jestem w Space Architecture Technical Committee, to jest, jak to po prostu, komitet techniczny, jest coś takiego? I to jest taka organizacja, to jest taka grupa pod AAAA, czyli Amerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki. AAAA.
Okej.
Okay. American Institute of Astronautics and Aeronautics. Coś takiego. I jakby to Space Architecture Technical Committee, to właśnie są architekci kosmiczni, nie tylko, bo inżynierowie kosmiczni też. Zadaniem tej organizacji jest tak naprawdę nakreślanie i takie kierunkowanie architektury kosmicznej samej w sobie, nie? W jaką stronę to ma iść i jak to się ma nazywać, jakie na przykład jak konkursy są organizowane, to co powinno być tematem takiego konkursu, no nie? Na co zwrócić uwagę, na co warto zebrać pomysły od szerszego grona ludzi, bo te konkursy też bardzo dużo pomysłów nadsyłają, na co warto, no różne rzeczy, w ogóle to jakby ustalamy, w jakim kierunku ma iść architektura kosmiczna na świecie ogólnie. No więc zobaczymy, teraz mamy niedługo spotkanie kolejne, ale to tak się rozwija po drodze. Generalnie celem jest to wybudować, no a kto się pod tym podpisze. Mam nadzieję, że będzie humanity, albo coś takiego.
Okej.
No.
No, dziękuję Monika bardzo, bardzo serdecznie za twój czas i za wspaniałą opowieść o architekturze kosmicznej i o stażach w wielu, wielu miejscach na całym świecie. To było bardzo interesujące i mam nadzieję, że spotkamy się na jakieś nagranie za kilka lat i znowu nam opowiesz po prostu co kolejne rzeczy, które robiłaś, czego się nauczyłaś.
Pewnie, super, dzięki wielkie. To sama przyjemność tak się trochę podzielić, bo no super rzeczy można robić i to nie jest aż takie trudne, więc się z przyjemnością dzielę i fajnie było też poopowiadać, bo sobie tak połączyć w głowie coś, czego wynika, to też czasami warto chyba zobaczyć taką drogę.
Te kropki, które łączymy dzięki dopiero wielkie. Wtedy, kiedy zostały zrobione, no?
Serio, no, to naprawdę, naprawdę tak jest, że widzi się potem coś, czego wynika, fajnie. Mhm.
Dziękuję ci bardzo, raz jeszcze.
Dzięki.
Dzięki, cześć. To koniec drugiej części mojego wywiadu z Moniką Lipińską. Jeśli nie słyszałeś naszej rozmowy o jej praktykach w NASA, o tym jak można zdobyć taki staż, zapraszam do 11 odcinka podcastu. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast We Need More Space, szczególnie jeśli słuchasz go pierwszy raz, aby nie przegapić następnych odcinków. Poleć go znajomym, którzy interesują się kosmosem i muszą koniecznie usłyszeć takie kosmiczne historie. A jeśli słuchasz go na urządzeniu z rogiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcasts i napisz krótką recenzję. To mi bardzo pomoże. Z góry ogromne dzięki. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!